Witam serdecznie w Parlamencie Europejskim. Bardzo się cieszę, że dzisiaj mieszkańcy województwa łódzkiego mogą zobaczyć i Państwo dziennikarze z bliska i naszą pracę, i też pracę dziennikarzy tutaj w Parlamencie Europejskim w Brukseli. To dla nas szczególnie ważne w kontekście polskiej prezydencji. Wszyscy czekali w Europie na tą polską prezydencję. Jak powiedział Donald Tusk, Europa ma szczęście, że w takim momencie to Polska przejęła przewodnictwo w Radzie Europejskiej, dlatego że Europa jest na zakręcie, bo z jednej strony mamy w Niemczech przyspieszone wybory, we Francji przyspieszone wybory, w Rumunii powtórzone, które będą w maju, więc przejmujemy w momencie, gdzie faktycznie za oceanem jest nowy prezydent, gdzie trzeba podejmować też decyzje, gdzie trzeba też twardo negocjować, więc polska prezydencja jest do tego absolutnie gotowa. Też chcę powiedzieć, że Donald Tusk jest tutaj świetnie odbierany, jest dzisiaj takim nieformalnym liderem, można powiedzieć, europejskim. My dzisiaj w Parlamencie Europejskim zwracamy uwagę przede wszystkim po pierwsze na bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo Europy to jest hasło naszej prezydencji. Nie muszę nikomu w Polsce tłumaczyć dlaczego. Graniczymy nie tylko oczywiście z Ukrainą, ale również z Białorusią, z Rosją. Temat bezpieczeństwa jest dzisiaj na agendzie i dzięki naszej namowie po raz pierwszy w historii Parlamentu Europejskiego od niedawna mamy komisarza do spraw bezpieczeństwa. Jest to dwukrotny premier Litwy, Kibilius, który zajmuje się między innymi tym. W zeszłym tygodniu powstała komisja do spraw bezpieczeństwa. Drugim tematem, bardzo istotnym, to jest konkurencyjność gospodarki. Odmieniana przez wszystkie przypadki, rozpoczęliśmy tą kadencję od raportu Dragiego, który zwraca uwagę, że po prostu europejska gospodarka, żeby być konkurencyjna względem Chin i Stanów Zjednoczonych, musi przede wszystkim postawić na tanią energię, a jesteśmy trzykrotnie drożsi, jeśli chodzi o energię, niż Stany Zjednoczone, i na ograniczenie całej biurokracji, która jest związana z Unią Europejską. I polscy ministrowie, którzy tutaj przyjeżdżają, mówią, jak to chcemy zrobić, dają kierunki Komisji Europejskiej do tego, żeby to zrealizować. Dla nas, z punktu widzenia województwa łódzkiego i Polski, szalenie istotnym i ważnym projektem jest kolej dużych prędkości. Rozpoczęliśmy tą budowę, jest komora wyjściowa i wyjściowa budowana, a z dobrych informacji jest to, że w zeszłym tygodniu złożyliśmy do Komisji Europejskiej wniosek o sfinansowanie pierwszego odcinka kolei dużych prędkości na długości 4 600 metrów, to jest tunel pod Łodzią, to jest 990 milionów złotych, to jest koszt tego pierwszego odcinka, dofinansowanie mogłoby być rzędu 85%, więc to jest ogromna kwota. Żeby tak się stało, my też lobbujemy na tą rzecz i podczas polskiej prezydencji udało się, aby 13 lutego w przyszły czwartek 5 ministrów transportu przyjechało do Łodzi i razem z panem ministrem Klimczakiem będziemy brali udział w jednym wspólnym panelu z nimi, aby ich przekonać do tego projektu, żeby finansować ten odcinek wschodniej Europy, czyli od granicy państwa przez Poznań, Łódź, Warszawę i dalej na Kijów. To jest projekt na 2040. I druga konferencja na moje zaproszenie 17 marca w poniedziałek. Organizuję to z panem Furgalskim, Instytutem TOR. Pierwszy kongres dużych prędkości, kolei dużych prędkości, gdzie komisarz do spraw transportu Apostolos Tsitsikostas, Grek, byłby obecny, przeciąłby, można powiedzieć, symboliczną wstęgę tej konferencji i oczywiście by zabrał głos, ale też chcielibyśmy pokazać, co robimy w Łodzi i chcielibyśmy też pokazać, dlaczego to robimy. Kolej w tej chwili jest najważniejsza w Europie. Już Unia Europejska nie finansuje lotnisk, mniej finansuje drogi i autostrady, bo to udało się zbudować. Teraz jest czas na kolej i cieszę się, że jestem w Komisji Transportu w ramach tej polskiej reprezentacji i w pełni się angażuję, żeby po prostu znaleźć środki finansowe przede wszystkim na to, bo to jest dzisiaj najważniejsze. Polski komisarz, jak i minister transportu powiedzieli, że dla nich priorytetem Unii Europejskiej w nadchodzącej kadencji, w nadchodzącej tej perspektywie finansowej będzie finansowanie budowy kolei w całej Europie. No oczywiście nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Więc dla nas to jest, można powiedzieć, po autostradach kolejny taki skok cywilizacyjny dla Polski. To byłaby właśnie budowa kolei dużych prędkości, która się właśnie rozpoczęła. My mogliśmy dostać te pieniądze dużo wcześniej. Za czasów rządu PiS-u dwukrotnie był ten projekt składany, bo Polska może liczyć cały czas, w przeciwieństwie do krajów południa, na 85%, a nie 50%. Dofinansowania do budowy tego. Natomiast ten projekt był dwukrotnie źle składany, niekompletny, odrzucany. Naprawiamy błędy i w tym ostatnim rzucie, można powiedzieć, tych środków jeszcze ze starego okresu programowania CEF chcemy skorzystać. Mam nadzieję, że Komisja Europejska pozytywnie oceni. Zrobiliśmy wszystko, żeby został pozytywnie oceniony, ale oczywiście walka o te pieniądze jest w całej Europie. To nie tylko Polska startuje. Jest złożony, projekt kompletny, wyłaniamy w tej chwili wykonawców, przetarg został zakończony, koperty już otworzone, wiadomo kto i jakie oferty złożył. Mam nadzieję, że w ciągu 3-4 miesięcy Komisja Europejska się wypowie i będziemy mogli liczyć na finansowanie pierwszego odcinka. To jest o tyle ważne, że jeśli Komisja Europejska sfinansuje pierwszy odcinek kolei dużych prędkości, akurat ten dotyczy Łodzi, to będziemy mogli liczyć na to, że całość tego odcinka w przyszłej perspektywie finansowej zostanie ujęta w ramach finansowania. Komisarz, który również jest z naszej grupy politycznej, IPP, komisarz transportu, jako jeden z głównych priorytetów założył właśnie budowę kolei dużych prędkości, również przez Polskę. Dlatego go zapraszamy i na tym też polega Unia Europejska, że trzeba się przekonywać. To jest taka rodzina, wspólnota polityczna, do której wszyscy się przekonują. Nikt tutaj nie tupie nogą, tylko każdy przekonuje i pokazuje, dlaczego właśnie te środki powinny pójść na to, a nie na co innego. A no między innymi dlatego, mówiąc o Polsce, jeśli chodzi o kolej, że w zeszłym roku skorzystało z kolei ponad 410 milionów pasażerów. To pokazuje, jak kolej jest w Polsce i w ogóle w Europie popularna. Dlatego też ten kierunek będzie dla nas wiodący. Rząd podjął decyzję o pierwszej elektrowni atomowej, która będzie na wybrzeżu. My chcemy, żeby ta druga, która jest brana pod uwagę, była w Bełchatowie. Mamy wszelkie opracowania, mamy też przygotowaną infrastrukturę do odbioru tej energii, mówię o elektrowni Bełchatów. Mamy świetnie ludzi przygotowanych, ponad 15 tysięcy osób, które byłyby gotowe podjąć tej pracy. Mamy zgodę całej strony społecznej, wszystkich związków zawodowych i chcemy pokazać naszą siłę w marcu na specjalnie zwołanej konferencji, pierwszym takim kongresie dotyczącym właśnie budowy elektrowni jądrowej w Bełchatowie. Ta druga będzie już w Łodzi, bo chcemy też stolice regionów to zaangażować, to też lobowanie, bo wiemy, że inne regiony też chcą walczyć o to, żeby u nich była elektrownia jądrowa. My uważamy, że dla nas jest to bardzo istotne, ale też dla Polski ważne, dlatego że wszystko jest przygotowane. Analizy przeprowadzone, zrobione, chcemy to wszystko pokazać i rozpocząć ten bój o tą drugą elektrownię, bo to również dla nas, dla regionu, miejsca pracy i 20% PKP dzisiaj to jest właśnie Bełchatów i elektrownia i kopalnia.
Europoseł Dariusz Joński, który w Europarlamencie zasiada w Komisji Transportu, odniósł się również do współpracy z Politechniką Łódzką.
Cieszę się, że trzech rektorów na moje zaproszenie miesiąc temu tutaj przyjechali do Brukseli. Rektor właśnie Jóźwik z Politechniki Łódzkiej, był rektor Uniwersytetu Medycznego Uniwersytetu Łódzkiego, dlatego że prowadziliśmy rozmowy na temat i elektrowni atomowej i problemu demografii województwa łódzkiego. Mieliśmy też spotkanie z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Metzolą. Chcemy połączyć siły i chcę Państwu powiedzieć, że jesteśmy bliscy również otworzenia specjalnego kierunku na Politechnice dotyczący transformacji energetycznej. Razem robimy to we współpracy z Polską Grupą Energetyczną. Jesteśmy po pierwszych rozmowach, więc dlatego ta strona naukowa jest włączona w ten proces, bo chodzi też o tych przyszłych pracowników, którzy by mogli pomóc od A do Z i też rozprowadzić tą energię. Więc włączamy nie tylko tych, którzy produkują, nie tylko tych, co wytwarzają, ale też tych, co podejmują decyzje i tych, którzy edukują i uczą kolejne pokolenia. Więc profesor Jóźwik absolutnie włączył się w to i jest współorganizatorem też tej konferencji w Bełchatowie, więc ogłosimy niebawem, w ciągu najbliższych 2 tygodni, datę, miejsce, bo przygotowujemy się do tego, liczymy nawet na 2000 osób z całego województwa łódzkiego, bo to nie jest interes tylko Bełchatowa, to jest interes całego województwa łódzkiego i to jest ten moment, to jest ten czas, kiedy będą podejmowane decyzje. Musimy być absolutnie przekonani i głośno mówić o tym, że Bełchatów jest najlepszym miejscem. Jest pomysł na zagospodarowanie tego terenu. Faktycznie zalanie tego zbiornika to jest nawet 50 lat. To jest daleka przyszłość. My już myślimy, co robić z tymi osobami, które tam pracują. Dlatego myślimy o elektrowni atomowej. Przy samej budowie mogło być zaangażowane prawie 13 tysięcy osób. Co do układu transportowego. Jest propozycja i projekt budowy dodatkowej kolei pasażerskiej między Bełchatowem a Łodzią. Ten projekt jest na agendzie. Myślimy go sfinansować w przyszłości, bo mógłby połączyć to miejsce, gdzie z jednej strony będzie wytwarzana energia, z drugiej strony będzie takim miejscem turystycznym. I ja muszę powiedzieć, że oglądałem we Francji, we Flamanville, między innymi jedną z największych elektrowni jądrowych i tam nie tylko przyjeżdżają ci, którzy pracują, a pracuje ponad 3,5 tysiąca osób, ale również bardzo dużo studentów, uczniów, wycieczek i osób, które by chciały wiedzieć, jak to jest skonstruowane, jak ta energia jest wytwarzana. To jest ogromna szansa też dla tej części, bym powiedział, województwa pod kątem turystycznym, więc nie tylko rekreacja i sport, ale również edukacja i ten trzeci filar będziemy włączać. Więc chcę powiedzieć, że są trzy tematy w kontekście województwa łódzkiego istotne. Pierwsza to jest kolej dużych prędkości, o której mówiłem i dla nas to jest jakby skok cywilizacyjny. Drugie to jest budowa elektrowni jądrowej. To jest oczywiście ogromna inwestycja i chcemy przypilnować, żeby ta druga była w województwie łódzkim Bełchatowie. I trzecia to jest niestety jest ogromnym problemem, bo nie jest łatwo rozwiązać. To jest problem demografii. Jesteśmy jednym z 10 regionów w Europie, która się najszybciej wyludnia. Moje zaproszenie dla rektorów łódzkich uczelni było również po to, abyśmy wspólnie z najlepszymi ekspertami tu w Parlamencie Europejskim wzięli udział w takiej konferencji, gdzie każdy z nas się wymienił swoimi spostrzeżeniami i te regiony, które już wcześniej próbowały poradzić sobie z tym problemem, że mogły podzielić się z nami pewnymi propozycjami. Będziemy się starali o dodatkowe środki na to, żeby znaleźć właśnie pomysł na zatrzymanie wyludniania się regionu łódzkiego. Odpływ również jest na łódzkich uczelniach, jeśli chodzi o studentów. Jak tak porównamy 2010 do 2025, no to jest tam 100 tysięcy studentów, w tej chwili mamy w granicach 65 tysięcy, więc to wszystko ma znaczenie. Znaczy, tu wszyscy muszą być włączeni w ten cały proces. Nie jest łatwo rozwiązywać te problemy i dlatego jest kilka takich regionów w całej Europie i łączymy siły. Cieszę się, że nie ma oczywiście może komisarza bezpośrednio, który zajmuje się tylko i wyłącznie demografią, ale jest w tej chwili komisarz, który wziął pod agendę i mamy nadzieję w najbliższym czasie się z nim spotkać, bo niewątpliwie na te badania i na ten pomysł, co zrobić, muszą być też środki. Ja nie ukrywam, że kolej dużej prędkości może być pewną odpowiedzią na to, żeby nie tylko zatrzymać, ale zachęcić do tego, żeby ludzie zostawali w Łodzi. Nie będzie trzeba wyjeżdżać, jeśli ktoś bardzo będzie chciał pracować w Poznaniu, czy we Wrocławiu, czy w Warszawie. Nie będzie musiał tam kupować mieszkania za miliony złotych. To są już bardzo wysokie ceny. Będzie można mieszkać w Łodzi. Jak ktoś bardzo będzie chciał dojechać nawet do pracy do Warszawy, do stolicy, zrobi to w 35 minut. Znaczy, to jest jakaś alternatywa, czy do Wrocławia, czy do Poznania. Chcemy, żeby region łódzki był dobrym życiem po prostu dobrym miejscem do życia, takiego, gdzie faktycznie też się odpoczywa. Teraz jest budowana komora wyjściowa i wejściowa na Fabrycznym, wyjściowa na Redkini, to ten odcinek 4 km 600 metrów to jest za te 990 milionów to byłby ten pierwszy odcinek, który byłby sfinansowany. Cały projekt kolei dużych prędkości, jeśli chodzi o Polskę, jest w tej chwili wyceniany na ponad 50 miliardów, ale mówimy o wszystkich niciach, pamiętajmy, że my łączymy wszystkie europejskie stolice. Dzisiaj jakby ktoś chciał z Łodzi dojechać nawet do Paryża, pewnie by to zrobił, ale by mu to zajęło blisko dobę. Dlatego samolot jest alternatywą, ale jeśli udałoby nam się połączyć z tymi największymi stolicami i na zachód, ale też na południe, bo mówimy tutaj o Pradze i dalej, no to w tym momencie naprawdę jest to absolutnie konkurencja dla samolotu. Unia Europejska chce finansować wszystkie projekty, jeśli chodzi o tabor kolejowy. No, trzeba oczywiście przedstawić założenia i udowodnić, że ten potok pasażerski by pozwolił na to, żeby faktycznie podłączyć Bełchatów. Ale Bełchatów uważam, że absolutnie za to zasługuje. Jeśli myślimy o tym, żeby faktycznie zainwestować tak ogromne pieniądze w elektrownię, no to tym bardziej w transport. Jak popatrzymy na województwo łódzkie, to brakuje akurat na Bełchatów. Na północ mamy mniejsze problemy. Nawet na zachód patrzymy, Pabianice, Łask, Zduńska Wola, Sieradz został wyremontowany. Tak, nie ma do Wielunia, prawdą, ale możemy zrobić odnogę, natomiast jeśli chodzi o Bełchatów, to jest wiele do zrobienia i mamy świadomość, że to jest czas po prostu na kolej.
Europosła Jońskiego pytaliśmy również, kiedy można spodziewać się pierwszych decyzji dotyczących drugiej elektrowni jądrowej.
Jeśli chodzi o pierwszą, to wiemy, już nawet kwota została podana, 60 miliardów, projekt rządowy. Jeśli chodzi o drugą, to oczywiście rząd nie ucieka od odpowiedzialności, ale szuka wykonawców, a jednocześnie inwestorów, którzy nam pomogą zrealizować. Są na świecie oczywiście całe państwa, które są gotowe pomóc. Myślę, że jak tylko uda się spiąć to finansowo, zrobić montaż finansowy, to będzie podejmowana decyzja. Jesteśmy blisko, w moim przekonaniu, podjęcia decyzji, gdzie ona by miała się znajdować. Nie jest tajemnicą, że co najmniej 3 regiony w tej chwili walczą o to, żeby ta elektrownia u nich była. Z wiadomych powodów, miejsca pracy, to jest też ważna inwestycja, więc to nie ma czasu do stracenia, dlatego też namawiałem pana prezesa Kaczorowskiego i rektora, żebyśmy jak najszybciej jeszcze w marcu mogli się spotkać i na ten temat rozmawiać. Jest też kampania prezydencka, myślę, że to jest też dobry moment na to, żeby kandydaci na prezydenta się mogli też opowiedzieć i powiedzieć, czy ten projekt wspierają. Tutaj też trzeba wsparcia politycznego do tego projektu, bo to jest faktycznie kwota bardzo wysoka, mówimy nawet o 60 miliardach. W tej chwili po tych analizach, które już PGGiek przeprowadził, Mówimy też o kwestii chłodzenia i źródeł wody. W moim przekonaniu wszystko wskazuje na to, że to powinno być Bełchatów, absolutnie. Natomiast trzeba przekonać decydentów, więc dlatego im bardziej połączymy siły, dlatego też powiedziałam o stronie społecznej, bo rzadko kiedy strona społeczna mówi o wszystkich związkach zawodowych, które działają w PGE, a mieliśmy z nimi spotkanie, mówią jednym głosem, mówimy tak, zróbmy to, jesteśmy gotowi. Jeszcze parę lat temu było wmawiane, że tam będzie do końca życia węgiel i że nie musimy nic robić. I niestety nieodpowiedzialni politycy próbowali wmówić, że węgiel jest najlepszą formą. Po pierwsze nie, po drugie nie starczy na być może 6-7 lat. No a wiecie Państwo, ile się buduje elektrownia. Gdyby zazębić budowę z końcem jakby, czy końcówką wydobycia, to ci ludzie, którzy dzisiaj tam pracują przy wydobyciu, mogliby się przebranżowić, tym bardziej to nie jest żaden problem i mogliby pracować już przy budowie elektrowni, zarabiając pieniądze i też dla regionu byłoby to bardzo ważne.
Jakie są jeszcze inne lokalizacje poza Bełchatowem?
Mogę powiedzieć o Śląskiej, która też walczy, przy czym analizy wskazują, że jednak ponieważ na Śląsku było wiele kopalń, a te niektóre lokalizacje dotyczą właśnie terenów pokopalnianych, to nie ma tam gwarancji jednak tąpnięć. Więc tak, Śląsk jest też zainteresowany. No ale my chcemy pokazywać atuty jakby tego miejsca. Nie chcę żadnej innej jakby tutaj. Natomiast ponieważ to jest też rywalizacja, kto wygra tutaj o tak ważną inwestycję, to chcemy być przygotowani, chcemy pokazać, że nam zależy, zmotywowani. I chcemy pokazać tam taką jedność w tej sprawie, też polityczną. Ja będę też apelował do polityków innych partii politycznych z tej prawej strony, żeby się w to zaangażowali, bo to w końcu jest nasz region i te decyzje zaważą o przyszłości na najbliższe lata, dziesiątki lat.
Dziennikarze pytali również o rozporządzenie Rady Unii Europejskiej z 28 marca 2023 roku, które co prawda nie wprowadza całkowitego zakazu produkcji samochodów spalinowych, ale po 2035 roku produkcja ta będzie skupiona na autach elektrycznych, wodorowych i tych z silnikami spalinowymi, ale zasilanymi e-paliwem.
Ten zakaz jest przegłosowany, będziemy domagać się rewizji. Na naszej grupie politycznej udało się przekonać największą grupę polityczną tu w parlamencie, żeby dokonać rewizji i żeby jeszcze raz przeanalizować te założenia, które są zbyt ambitne, nierealne. Jutro przekażę Państwu nasze stanowisko w tej sprawie. Mam nadzieję, że jeszcze w marcu z naszej inicjatywy będzie poważna debata wraz z rezolucją w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, dlatego że widzimy, że sprzedaż samochodów elektrycznych leci na łeb, na szyję, a te obostrzenia dotyczące samochodów spalinowych są zbyt wygórowane, co powoduje, że te samochody idą w górę. Więc powinniśmy zadbać o po pierwsze 14 milionów miejsc pracy, w przypadku Polski 220 tysięcy osób, które pracuje. Po drugie powinniśmy zadbać o największy sektor i gałęź gospodarczą w Unii Europejskiej, jaki jest właśnie motoryzacja, bo z tego między innymi słyniemy. Po trzecie powinniśmy zainwestować w tę branżę, ochronić europejską branżę przed między innymi tanimi chińskimi samochodami i samochodami z innych krajów. I po czwarte zmienić te zbyt wygórowane, ambitne cele 35 roku.